Cześć, to Malwina Regina, a to jest podcast Preta Talks, a moim dzisiejszym gościem jest Dawid Kaźmierczak, czy też po prostu Pan Dawid. Cześć, Dawid.
Cześć, bardzo mi miło.
I teraz sobie pomyślałam, że jakbym chciała się przedstawić razem ze wszystkimi Twoimi stanowiskami, kompetencjami i też długą listą nagród, przez którą sobie w tym tygodniu przeszłam, no to moglibyśmy tu siedzieć całkiem długo, dlatego przedstawię Cię jako założyciela agencji digitalowej Polot i człowieka, który na drugie imię ma kreatywność.
Z pierwszym na pewno się zgodzę, z drugim możemy o tym podyskutować, ale na pewno kreatywność jest tym, czym się zajmuję na co dzień.
No i o tej kreatywności chciałabym sobie, Dawid, dzisiaj z tobą porozmawiać. Chciałabym, żeby to był taki główny przynajmniej punkt wyjścia do naszej rozmowy. I tak sobie pomyślałam, że chciałabym pogadać o tej kreatywności trochę od drugiej strony, żeby było ciekawiej. I już na samym początku chciałam cię zapytać nie tyle o twoją definicję kreatywności, bo tych definicji też jest dużo, każdy z nas ma jakąś taką swoją, może ulubioną, ale pomyślałam sobie, że może ciekawiej będzie zapytać cię o to, kim dla ciebie jest człowiek, który nie korzysta z potencjału kreatywności?
Nie jest homo sapiens. Dla mnie kreatywność jest jakby immanentną cechą każdego z nas. Jakby nie uważam, że są osoby, które nie są kreatywne. Dla mnie kreatywność nie wyraża się tylko w tym, że potrafię zrobić komunikację, key visual, czy wymyślić film. Dla mnie kreatywności używamy od razu po wstaniu z łóżka. Pewna decyzja tego, w jaki sposób funkcjonujemy, co zrobimy, jak reagujemy na rzeczywistość, na wyzwania, na tak zwane problemy, które dotyczą wszystkich z nas. Moim zdaniem główną taką cechą ludzką, po prostu, która pozwala nam przetrwać, mówiąc wprost, jest nasza kreatywność. Uważam po prostu, że wszyscy inaczej z niej trochę korzystamy, a ta definicja w mojej bańce mówi o tym, o wytwarzaniu pewnych rzeczy, o tworzeniu, ale kreatywność dla mnie nie ogranicza się tylko do tworzenia, ale w ogóle do funkcjonowania w rzeczywistości.
Zgodzę się w 100% i też jestem po tej stronie ludzi, którzy twierdzą, że kreatywnym rodzi się każdy z nas, tylko trochę tak zupełnie też obiektywnie i z obserwacji, i myślę, że tutaj się zgodzisz, bo to po prostu tak jest, że nie wszyscy korzystamy z tej kreatywności na równo. Tak. Wszyscy ją mamy, ale nie wszyscy potrafimy korzystać z jej potencjału. I trochę się zastanawiam właśnie tutaj, wiesz, żeby nie pytać się o to, kto jest kreatywny, jaka jest definicja kreatywności. Czyli jeżeli osoba nie korzysta z tego kreatywnego potencjału, to jak byś zdefiniował taką osobę? Czym ona się będzie wtedy...
Osobę, która nie korzysta z kreatywnego potencjału, jaki ma w sobie. Myślę, że to wszystko jest kwestią odwagi. Pewnego rodzaju umiejętności, ryzyka, ale też tworzenia schematów, które są nowe dla ciebie. Wyjście poza to, co znasz. Dla mnie to jest kreatywność taka, która po prostu towarzyszy nam na co dzień. I teraz gdybym miał opowiedzieć o osobie, która nie korzysta z kreatywności, to taką osobę zdefiniowałbym jako osobę, która bardzo się czegoś boi, a moim zdaniem boi się tego, co się może stać, korzystając z tego. Czyli jest po prostu bardzo zachowawcza. Więc nazwałbym taką osobę zachowawczą.
A jak to było u ciebie? Nigdy nie miałeś żadnych blokad przed kreatywnością? Po prostu zawsze działałeś wedle takich schematów, jak dzisiaj działasz? Czy też poza schematami właściwie?
Wiesz co, mnie kreatywności nauczyła moja życiowa pasja, jaką jest deskorolka. Deskorolka przez wiele osób może być rozumiana jako po prostu pewna aktywność fizyczna. I pasja, i po prostu sposób poruszania się. Dla mnie to jest najczystsza forma kreatywności, bo dzięki tej pasji nagle zacząłem patrzeć, widzisz murek, który nie wiem, mojej mamy jest murkiem po prostu przybudowanym do jakiegoś budynku. Dla kogoś innego jest miejscem, w którym można usiąść, a dla mnie jest to przestrzeń, z której mogę skorzystać do uprawiania swojej pasji. I forma rozumienia jakby tej pasji, że polegająca na tym, że to ty przystosowujesz świat, który cię otacza, do tego, co ty chcesz zrobić, a nie na odwrót, towarzyszy mi od 10 roku życia, od 1 lipca, to był 98 roku, w którym dostałem pierwszą deskorolkę i zacząłem ją rozumieć. Miałem szczęście po prostu, że spotkałem też ludzi, którzy tą pasję uprawiali w tamtym czasie. I dzięki temu zrozumiałem, czym to jest, zanim zacząłem tego używać. I to mi bardzo ułatwiło. Więc czy ja zawsze wychodziłem poza schemat? Myślę, że Nie, miałem takiej ambicji, to po prostu przyszło, ale miałem też to szczęście, że znalazłem pasję, która pozwoliła mi zrozumieć, czym ta kreatywność jest i też nie myśleć o niej jako o czymś, jakiejś nadwartością, tylko czy czymś, do czego można się przykleić i po prostu zrobić sobie z nią zdjęcie, z tą kreatywnością, czy o niej opowiadać, bo teraz o niej się fajnie opowiada. Tylko, że jest to część mojego życia i to mi bardzo pomaga w życiu zawodowym i prywatnym też.
No a właśnie w życiu zawodowym później, gdzie byłeś w kilku naprawdę świetnych agencjach, czy nie było też takiego momentu przed zyskaniem jakiejś takiej pewności siebie, która łączy się też z tą odwagą, o której powiedziałeś, bo ja też się zgodzę z tym, że kreatywność trochę równa się odwaga i tą odwagę możemy sobie właściwie definiować na różny sposób, bo ona rzeczywiście w tej definicji kreatywności bardzo różnorodnie sobie tam rezonuje i funkcjonuje. Dla mnie na przykład ta kreatywność i pewność siebie od pewnego momentu, gdzieś od jakichś 3 lat, idą totalnie w parze. Tak. Ja na przykład widzę, że im większą mam pewność siebie, im więcej wierzę w to, co potrafię, tym po prostu mam lepsze pomysły i tym właśnie nie boję się przedstawiać też tych pomysłów i ich się nie boję i nie boję się ryzyka i po prostu jestem bardziej odważna, dokładnie. I tutaj wracając do początku pytania, czy u ciebie tak było, no przypuszczam, że nie było tak na początku swojej drogi, nie? Kiedy poszedłeś na pierwszy staż,
na pierwszym stażu byłem w Edelmanie w 2011 roku i uważam, że był to dobra decyzja, ale umówmy się, to był wyzysk. No, ja byłem stażystą przez 8 miesięcy i pracowałem, pamiętam wtedy, dla Coca-Coli przed Euro 2012 i to było fantastyczne, bo to lubiłem i bardzo dużo się nauczyłem, ale też to był taki czas, że dzisiaj jakbyś, wiesz, przedstawicielowi Genu Z powiedział, że ma 400 zł i ma pracować za po prostu dużo, w pełnym wymiarze czasu i to była naprawdę ciężka, wymagająca praca, to pewnie by się tu nie udało, ale myślę, że razem z pewnością siebie idzie coś, co jeżeli tego nie idzie w parze, to się po prostu nie uda, a jest to poświęcenie. Bo pewność siebie dla mnie nie polega na tym, że ja po prostu jestem pewny swego i teraz wam pokażę, jak jestem pewny swego, jak jestem super. Zanim byłem pewny siebie, zanim to się urodziło, we mnie, tak w tej kwestii zawodowej, to bardzo wiele miesięcy, lat poświęciłem na odrobienie tak zwanego frycowego, mówiąc bardzo kolokwialnie, ale też poświęciłem swoją młodość temu. I dzięki temu dzisiaj ja, konstruując ideę, myśl, zdanie, cokolwiek, co robię, wiem po prostu, jaka jest moja podstawa. I tą podstawę tworzyłem przez lata. I myślę, że bez względu na to, jaki zawód uprawiasz, czy jest to bycie dyrektorem kreatywnym, czy jest to bycie konsultantem sprzedaży, za pewnością siebie musi iść ciężka praca. I ta ciężka praca to nie jest coś, co możesz pokazać sobie na social mediach za każdym razem, bo fajnie się, wiesz, jak, nie wiem, zrobimy sobie zdjęcie w tym studiu, będzie miło, wrzucę to na swoje social media, jest ekstra. Ale nikt nie widział mojego zdjęcia w momencie, w którym ja siedzę 12 godzinę w biurze pustym, którym już z wszystkimi sprzątaczkami jestem na ty. Uwielbiam te panie, pozdrawiam je też, bo widuję się codziennie u
mnie w biurze. Na pewno będą słuchać.
Myślę, że
podyślemy.
Tak. Ale to jest miejsce, gdzie ta pewność siebie się rodzi. To nie jest zdjęcie na Instagramie. Mm-hmm. To nie jest moment, który jest piękny do pokazania. To są też momenty, w których jakby ty sam siebie pytasz, jakby czy to ma sens, co ja robię ze swoim życiem. I to powiedzenie sobie i znalezienie tego kawałka pewności, że to jest droga, którą powinieneś iść, którą obrałeś i powinieneś być tym konsekwentny, to jest trudne. Bo nie jest trudne bycie pewnym siebie tylko dla sztuki bycia pewnym siebie. Trudne jest wykształcenie w sobie tej umiejętności do ciężkiej pracy, ale do ciężkiej pracy, którą jesteś sam siebie w stanie przekonać, ani że ktoś cię do niej przekonuje. I to jest podstawa, dzięki której ja mogę być pewny siebie i dzięki której ja wiem, że nie jestem hochsztaplerem w tym, co robię.
Ale był taki jakiś jeden konkretny, nie wiem, projekt, klient, moment, w którym coś ci przeskoczyło i jednak poczułeś właśnie, okej, dobra,
tak, był
mogę
jeden
wszystko.
Moment w moim życiu. To był czas, kiedy wygrałem konkurs w 2015 roku, wewnętrzny konkurs DDB dla client serwisu, bo ja zaczynałem w obsłudze klienta. Bardzo dużo mi to dało, ale to był taki moment, kiedy wygrałem wyjazd do Cannes i pojechałem w 2015 roku do Cannes. To był moment, w którym zobaczyłem Znaczy ja nic nie rozumiałem tak naprawdę z tego kanału, jak sobie teraz tak pomyślę, byłem po prostu dzieciakiem z deskorolką pod pachą, z workiem na plecach z H&M-u, gdzie dookoła mnie chodzili ludzie ubrani w najlepsze możliwe, no przepych, jednym słowem kan. Oczywiście taki reklamowy, a nie filmowy, wiadomo, że to jest trochę tańsze, ale ja po prostu byłem w tym naiwnym dzieciakiem, który się zakochał w tym, co zobaczył i do końca życia nie zapomnę, jak wchodziłem na galę rozdania nagród Cyber, po prostu po desce z 1,5-litrową wodą w plastikowej butelce pod pachą i pytałem się gościowi, który miał jakąś po prostu gromadę srebrnych lwów przy sobie, czy może się posunąć, żebym mógł usiąść, i leciał Kendrick Lamar, kiedy wchodzili inni, mówię, okej, jestem w miejscu, w którym chciałem zawsze być. I wtedy naprawdę jakby urodziło, takie, dostałem takie poczucie, że ja wiem, co chcę robić i wiem, że chcę to robić. I wcześniej takim momentem był egzamin z marketingu międzynarodowego na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, gdzie nie przygotowując się do niego, zdałem go najlepiej na roku i jakby nie chodzi o to, ten wynik, tylko pani doktor, która prowadziła te zajęcia, powiedziała mi, że jeżeli mnie za kilka lat nie zobaczy w jakiejś dobrej agencji, to nie będzie ze mną nigdy miło rozmawiała. Powiedziała coś zupełnie innego, ale myślę, że to się nie nadaje do publicznej, że tak powiem, wiadomości. To były takie dwa momenty, które mnie utwierdziły, ale ten drugi, ten z 2015 roku był dla mnie najważniejszy. Czy klient, czy projekt? Nie. Jakby ja nie wartościuję klienta czy projektu. Oczywiście są projekty, do których mam bardzo duży sentyment, ale uważam, że lepiej wartościować siebie i budować się z takimi własnymi osobistymi przeżyciami dotyczącymi jakichś momentów, a nie konkretnie projektami, bo te projekty mijają. Ostatnio słyszałem coś takiego, że na spotkaniu w Young Creatives After Hours, że jesteś tak dobry jak twój ostatni projekt. Uważam, że to jest bzdura i że nie powinno się w ogóle tak mówić, bo jesteś tak dobry, jak jesteś dobry. I jesteś tak dobry, jak ty na to zapracujesz. Żaden projekt, żaden klient, żadna marka nie mówi tobie, jakim jesteś człowiekiem, nie mówi tobie, kim jesteś, nie mówi tobie, na ile jesteś dobry w danej pracy. Oczywiście, że nobilitujące jest pracować dla największych. Oczywiście, że nobilitujące jest zdobywać największe wyróżnienia, ale ja od 2021 roku, odkąd odszedłem ze 180 Harbiz, przestałem wartościować się pracą i projektami, i nagrodami. Przestało mieć to dla mnie znaczenie. Dla mnie wartość ma to, kim ja jestem w środku, co mogę zrobić, co mogę zaoferować innym ludziom w pracy i poza nią i jak dobrą usługę dostarczam. Bo mówmy się, ja nie zbawiam świata, ja robię reklamy. Ja dostarczam usługę, ja mam sprzedać produkt. Żyjemy w takim, a nie innym świecie. Oczywiście, że może ktoś upatrywać we mnie największego zła, że jestem gościem, który po prostu mówi kup to, kup tamto, chcij. Mówiąc chcij, powtarzać to, ale to jest mój zawód. I ja dotarłem do tego dosyć niedawno i też byłem w momencie, w którym wartościowałem się i nagrodami, i projektami, i klientami, którym mam ich, no mógłbym wymieniać jakby te wszystkie marki, ale dla mnie koniec końców największą wartością w tym, co robię, jest moja umiejętność jakby bycia profesjonalistą i też umiejętne patrzenie na to, twardo stąpając po ziemi, co ja dostarczam, jakiego rodzaju usługę. Mm-hmm.
Może wymieńmy kilka tych klientów mimo wszystko, bo myślę, że też dla osób, które, jasne, nie wiem, być może pierwszy raz słyszą, to ja sobie wypisałam kilka, ale no, możesz mi tutaj pomóc. No, wspomniałeś o Coca-Coli,
tak,
Burger King,
Coca-Coli,
Ikea, Lot.
Tak, znaczy, no, tak idąc od początku, no to pierwszym moim dużym klientem był Saturn. Nie ma już tych marketów z elektroniką w Polsce, no ale potem to było Polskie Linie Lotnicze LOT, w których pracowałem w DDB. Potem pracowałem dla Microsoftu, pracowałem dla Coca-Coli, pracowałem dla Wyborowej, dla Mastercarda, którą pracą uwielbiałem. I do dzisiaj mam bardzo dobry kontakt z tymi ludźmi. Pozdrawiam dział marketingu Mastercard, bo to wspaniali ludzie. Pracuję dla Google, pracowałem dla Zalando, w KFC, pracuję dla Burgerów Papa. No, dużo jest tych brandów, dla których pracuję. Mm-hmm. Pracowałem dla Tim Barka. Ale tak jak mówię, ja nie przywiązuję się za bardzo do brandu, bardziej przywiązuję się do ludzi, z którymi pracuję. Mm-hmm. Oczywiście, że fajnie jest robić coś
teraz. Chciałam, żeby to wybrzmiało, no nie? Bo myślę, że akurat te brandy też dużo mówią, no mimo wszystko, one dużo mówią o tym, kogo słuchają dzisiaj, w tej chwili osoby. Myślę, że jednak właśnie ci klienci, no budują trochę nasz status w tej branży, no nie oszukujmy się.
Tak,
no,
oczywiście.
Taka jest prawda, klienci nagrody. Ale właśnie wspomniałeś o tym, że niby to nie są klienci, to nie są nagrody, to nie są wyróżnienia, to po co to robisz dzisiaj, jak pytasz siebie?
Bo uwielbiam to, co robię, uwielbiam ten proces, po prostu.
Uwielbiasz proces 16 godzin pracy?
Nie, nie pracuję po 16 godzin, jakby absolutnie nie. Uwielbiam pracę w komunikacji. Mhm. Kocham tworzyć komunikację. Nagrody są super, i uważam, że nagrody powinny być zwieńczeniem pracy dla twojego klienta, a nie być zwieńczeniem tego, że ty czujesz się lepiej, bo dostałeś nagrodę, bo to jest droga donikąd. To jest droga do tego, że lądujesz wypalony u psychoterapeuty i jeszcze do tego masz pretensje do całego świata. Dlaczego po tym, jak to wszystko wygrałem, świat jest taki inny? Świat ma to gdzieś, ale nikt nie ma gdzieś tego, jeżeli jesteś po prostu profesjonalistą w swojej robocie, i dostarczasz dobrą usługę. Ja uwielbiam moment białej kartki. Ten moment, w którym mam brief, mam zadanie i nie mam nic przed sobą, patrzę na mój notatnik na moim komputerze i ten moment, w którym wiem, że zaraz zacznę pisać. Kocham to. Naprawdę to jest coś, co mnie bardzo napędza w życiu zawodowym i ten moment, że wiem, że, ja wiem, że za chwilę nam się coś pojawi i potem jakby moment też, w którym ja to sprzedaję, w którym o tym opowiadam, też moment, w którym to dostarczam koniec końców i patrzę, jak to się realizuje, to jest dla mnie coś wspaniałego, ale wiem, że to się kończy, idzie następny. Nie chciałbym po prostu, przede wszystkim dla młodych ludzi, którzy by tego posłuchali i chcieli jakby pracować w tym, żeby dla nich jakby za każdym razem jakimś takim celem było tylko i wyłącznie docenienie jakiegoś etapu, bo te etapy się kończą i przychodzą następne. No i pytanie jest nie, tak jak odwołując się, nie jesteś dobry tak jak twój ostatni projekt, tylko jesteś dobry tak jak twój następny projekt. Mm. Ja w ten sposób bym o tym powiedział, bo jeżeli umiesz w tym funkcjonować, umiesz sobie radzić też z odrzuceniem, z tym w jaki sposób, bo mówmy się, jesteśmy na to jest praca, w której jesteś oceniany 24 godziny na dobę i 80% tego, co sobie wytworzysz, będzie odrzucone albo zmienione. I jeżeli umiesz, znasz ten proces, potrafisz to robić i czujesz się z tym dobrze, to jest perpetuum mobile na funkcjonowanie w tym biznesie reklamowym, ale w ogóle funkcjonowanie w komunikacji. Mm-hmm. Bo ja patrzę na to szerzej, wiesz. Dla mnie nie chciałbym całe życie pracować tylko i wyłącznie jakby w strukturach agencji reklamowej. Dla mnie ja patrzę na to szerzej, patrzę na to jako komunikację. Jak byłem na ostatnich KTR-ach, a miałem rok przerwy w ogóle w byciu nawet na gali, już od 2013 roku byłem tam rok w rok, to spojrzałem sobie na to po 11 latach, na to gremium, które tam siedzi, na nas wszystkich i czułem, że jestem u siebie. Jakby, że jestem wśród ludzi, którzy robią to, co ja, którzy jakby przykładają do tego największe wartości, które, jeżeli wartości mam tu na myśli po prostu jakość pracy, tego, co robią, na czym mi zależy, co według nich jest dobre i super, ale dotarło też do mnie, że to nie jest wszystko w komunikacji, co można robić. Reklama to nie jest wszystko, co możesz robić komunikując, jakby układając komunikację dla innych, dla ludzi, przede wszystkim jak się tym bawić. Dzisiaj, co pokazuje ten mój ukochany świat digitalu, który ja traktuję jak plac zabaw dla mojej kreatywności, to jest credo polotu, możemy robić bardzo wiele rzeczy, które wychodzą dużo dalej poza reklamę produktów, poza reklamę usług. Możemy mówić, możemy współpracować z popkulturą, możemy edukować, możemy... Ty jesteś tego też doskonałym przykładem. No, umówmy się, ty na co dzień nie jesteś osobą, która... przepraszam, że sobie pozwolę na taką osobistą wycieczkę, ale...
Jestem super ciekawa, co powiesz.
Ale ty nie jesteś osobą, którą ja znam z tego, że zdobyłaś KTR-a za reklamę paluszków przysłowiowych. Ty jesteś osobą, która korzysta z kreatywności i korzysta jakby z narzędzi, które mamy dzisiaj dostępne, wszyscy mamy dostępne, do tego, żeby komunikować to, co robisz, komunikować siebie i komunikować też innych ludzi, którzy jakby myślą, którzy kreatywność mają jako swoje oręże pracy. I to jest cudowne, więc ja namawiam też do tego, żeby patrzeć na to szerzej, a proces, którego nauczyła mnie praca w reklamie i który mnie cały czas uczy, sprawia, że po prostu jestem w tym dobry.
Mhm. Ale powiedz mi, bo zastanawiam się, cały czas gdzieś mam z tyłu głowy taką analogię do do sportu i do sportowców. Jednym akurat z moich pytań właśnie było do ciebie, czy rzeczywiście jesteś tak dobry jak twój ostatni projekt, bo istnieje taka teza.
Nie, to bzdura, powtórzę jeszcze raz.
Okej. To już mamy sprostowane i też tutaj się zgadzam w 100% i świetnie, że wybrzmiało to, że następny projekt też właściwie jest ważniejszy. Ale no trochę tak jest u sportowców gdzieś, zwłaszcza w piłce nożnej się mówi, nie? Że jesteś tak dobry jak twój ostatni mecz, czyli jak ci dobrze idzie, to super, a jak ci źle idzie, to wieszają na tobie psy, nawet kibice twojego klubu. Inna sprawa, też powiedziałeś o tej deskorolce, że to też jest jakiś taki trochę trening, jakieś takie wytrzymałości, odporności, budowania też siebie.
Ogromne.
I to jest rzeczywiście dużo tej analogii do sportu. Zastanawiam się nad tym, czy to jest rzeczywiście analogia, która nas trochę też nie zajeżdża, nie? Bo ty cały czas mówisz też o tym, że okej, wszystko spoko, fajnie, filozofia, którą ty masz, ja się też z nią totalnie zgadzam, ona prowadzi nas, wiesz, w dobrą stronę i gdzieś pozytywnie pokazuje aspekt naszej pracy. Natomiast no, umówmy się, że sportowcy zajeżdżają się i w wieku 35 lat nie mają siły trochę żyć, nie?
No, wiesz, zgadzam się z tobą, ja też... Ostatnio sobie pomyślałem, jakbym chciał opowiedzieć o swojej pracy, bo wielokrotnie dawałem jakieś, brałem udział w jakichś wykładach, opowiadałem o tym i większość ludzi opowiada o tym przez pryzmat swoich sukcesów. Ja myślę, że gdybym miał opowiedzieć o swoich porażkach, byłoby ich równie dużo i ta opowieść byłaby zdecydowanie ciekawsza. Przez ostatnie 2 lata, odkąd prowadzę własną agencję, poniosłem tyle samo porażek, co sukcesów. I myślę, że wszyscy powinniśmy jakby otwarcie mówić o tym, że nasza praca, bez względu na to, czy jesteś klasowej sławy ciastkarzem, siatkarzem czy reklamiarzem, jakby składa się w większości z porażek i z tego, co jakby, jak dostaliśmy, że tak powiem, mówiąc kolokwialnie, w głowę, próbując zrobić coś innego. Ja nie wstydzę się tego, że wielokrotnie jakby coś mi się nie udało. Na samym początku w ogóle prowadzenia swojej agencji miałem pierwszego klienta, którego zyskałem, straciłem od razu. Następna była sytuacja, w której zaangażowałem się w projekt pozaagencyjny z bardzo, że tak powiem, sławną osobą w projekcie, który miał być stricte jakby, to powiedzieć, społeczny. Wszystko, co się z nim stało, stało się źle. I te wszystkie porażki, jakby, które mnie trawiły, które ja wiedziałem, że poświęciłem temu swój czas, to nie jest coś, co ja ukrywam przed światem. Myślę, że fajnie by było też jakby z mojej perspektywy też powiedzieć, że umówmy się, ale to, co widzimy na zewnątrz, no to jest efekt jakby ciężkiej pracy, ale to wszystko, co jest pod spodem, to jest efekt bardzo wielu prób i błędów, które popełniam. Ja tych błędów popełniam bardzo dużo. Tylko i daję sobie przyzwolenie na nie. I myślę, że każdy, kto pracuje i bez względu na to, co robi, ale jakby poświęca się temu, powinien też dawać sobie przyzwolenie na porażkę i też przyzwolenie na błędy, bo inaczej zabrniesz do momentu wypalenia i też do momentu, w którym po prostu nie będzie się chciało. Dlatego mówię o tym, że nie jesteś dobry tak jak twój ostatni projekt, tylko jesteś tak dobry jak twój następny projekt, bo tu chodzi o proces i w tym procesie jego stałą częścią są błędy i są porażki. I myślę, że warto o nich mówić. I chciałbym też, jestem w trakcie przygotowywania takiego speechu, bardziej wykładu, myślę, że też dla młodych ludzi, w którym mówię o swoich największych porażkach.
No właśnie miałam cię zapytać, czy istnieje coś, co my możemy zrobić, my jako osoby, które pracują w tej branży i które myślę, że ty też tak masz, że spotykasz się z osobami trochę z zewnątrz, które mówią, ty to masz życie, ty to masz świetnie.
Wiesz, co ja wtedy odpowiadam? Nie przeżyłbyś mojego tygodnia.
Może też powinnam zacząć tak odpowiadać, bo rzeczywiście, no tak jakby trochę, po pierwsze, my też żyjemy oczywiście w jakiejś bańce i tak. Ja też jestem świadoma, że super, że możemy robić to, co kochamy i uważam, że to jest w ogóle największy przywilej, jaki może się przytrafić w życiu i to jest naprawdę świetne, ale z drugiej strony rzeczywiście ta cena, o której właśnie chciałabym trochę więcej z tobą pogadać, czyli to, co już zacząłeś mówić, wypalenie, jakieś takie totalna w ogóle apatia, totalny brak jakiegoś pomysłu na siebie i też szukanie w ogóle właśnie sensu w tym wszystkim, co my robimy, no też jest super ważnym aspektem tej pracy i o tym się mówi w dalszym ciągu za mało, dlatego właśnie też nagrywamy ten podcast. podcast.
Super. Cieszę się, że bardzo, że o tym rozmawiamy, bo dla mnie, znaczy, żeby było jasne, to się nie składa tylko i wyłącznie z wypalenia, że to nie prowadzi tylko i wyłącznie do wypalenia, apatii i jakiegoś takiego, bo nie chciałbym, żeby to tak negatywny wydźwięk miało, ale...
No dobra.
Ale... Jeżeli chcesz się czemuś poświęcić i naprawdę ci na czymś zależy, to nie możesz o tym myśleć tylko i wyłącznie z perspektywy tych świecidełek, tych miejsc, w których jesteś na szczycie, bez względu na to, jak definiujesz sobie swój szczyt, bo dla mnie szczytem jest też pójście na fantastyczną kolację, to są moje ulubione szczyty, bo po prostu kocham jeść.
Ty lubisz jeść.
Ja kocham jeść, to jest moja ulubiona rzecz w życiu, którą można robić. W każdym razie musisz też o tym myśleć z perspektywy poświęcenia swojego czasu. Kiedyś oglądałem fantastyczny wywiad z Jerzym Dudkiem, który opowiadał, no oczywiście wszyscy go pytali o to.
Znowu sport.
Tak, bo sportowcy, to jest fajna analogia, ale on powiedział mi coś innego, z czym ja się bardzo utożsamiam. To oczywiście wszyscy go tam pytają o wybór, o tą karierę, że przychodzisz jakby z Górnika do Feyenoordu, pójść dalej. Ale on powiedział jedną rzecz, wiecie, ja nie miałem wyjścia, ja nie miałem tak, że mogłem zostać piłkarzem albo, nie wiem, pracownikiem korporacji. On mógł być albo piłkarzem, albo w to pójść, albo pójść i zostać górnikiem, po prostu do ciężkiej pracy. I ten moment, jak ja to słyszałem, to też jest, ty, mimo że mamy dzisiaj bardzo dużo jakby możliwości, jeżeli chcesz coś iść, jeżeli chcesz coś robić, to musisz zdać sobie sprawę, że to jest ta droga i iść tą drogą konsekwentnie i liczyć się z poświęceniem i tym, co się będzie spotykać. Ale jednocześnie dawać sobie jakby przyzwolenie na to, że ta droga nie idzie jak taka prosta trajektoria lotu, bo nawet samoloty, które... Wszystkim się wydaje, że samolot po prostu ma korytarz powietrzny, którym leci i tak dalej. Samolot leci od granicy błędu do granicy błędu i odbija się od tym i to wyznacza jego korytarz powietrzny. Czytałem o tym artykuł kiedyś w Zwierciadle, fantastycznym. To było jakieś 12 lat temu. I zapamiętałem ten artykuł, bo to chodzenie od granicy błędu do granicy błędu u każdego będzie inne, ale żeby dawać sobie na to przyzwolenie, żeby nie patrzeć na takich ludzi, nie wiem, jak ja, chociaż ja siebie za taką osobę nie uważam, czy jakiegokolwiek, że to są tylko i wyłącznie te cudowne momenty, które widzimy na Instagramie, bo to jest bullshit, to jest kłamstwo. No jakby my wszyscy budujemy sobie na Instagramie nasze digitalowe alter ego, które mają budować jakby to, że my się czujemy dobrze, ale umówmy się, prawda o tym, co jest na Instagramie, nie jest na twoich zdjęciach, tylko na tych krawędziach między jednym zdjęciem a drugim, o których nie opowiadasz. I to jest prawda.
No dobra, ale czy my nie jesteśmy w jakiś sposób, my, mówię, osoby z branży, które już coś działają i coś osiągnęły w tej branży, czy my nie jesteśmy właściwie odpowiedzialni za to, żeby pokazać trochę tą drugą stronę i my tego, wiesz, no mały
to się
ułamek
dzieje.
Robi.
Tak, mały ułamek
bo my
to
sobie,
robi.
Wiesz, to, że my dzisiaj powiemy ty czy ja też się biję w pierś, bo ja nie pokazuję takich zdjęć, a mam cały katalog, album zdjęć, tak. Płacząca, siedząca na kanapie,
wiesz, co jest zabawne,
targająca włosy.
Jak ja pokazuję swoje poczucie humoru i na Insta Stories i na przykład, nie wiem, pokazuję siebie w pracy zmęczony, ale po prostu mam do tego dystans i ten to dostaje wiadomości, wszystko okej? Okay? Wiesz, u ciebie chyba ostatnio nie jest dobrze i ja mam takie jakby, wiesz, odpowiadam tym ludziom, nie, no jest okej, okay, jest, to jest moja codzienność, nie? Oczywiście nie chciałbym ze swojej codzienności tutaj robić jakiegoś horroru, bo tak nie jest.
To nie zabrzmiało dobrze.
Ale wiesz, nie, no po prostu mówię, że jakby dążę do tego, że jak pokazuję, no bo mam duży dystans do siebie, mam też swoje swoistego rodzaju poczucie humoru, którym, no i ono dosyć czarne i lubię się tym bawić, ale kiedy pokazuję to, to większość wiadomości, jakie dostaję, to są pytania, czy wszystko jest u mnie w porządku, co mnie trochę bawi, bo myślę, że fajnie by było pokazać po prostu to, jak to wygląda na co dzień, ale też od tej gorszej strony, chociaż zapewniam, że to nie jest tak, że jedynym sposobem na funkcjonowanie w tej branży jest po prostu bycie po prostu non-stop na jakimś takim granicy własnej wytrzymałości. Tak nie jest, nie? To jest wszystko zależy od tego, co ty chcesz osiągać. Ja zakładając polot, przebiłem największą bańkę własnego poczucia komfortu, jaką kreowałem w swoim życiu od 12 lat. Ja pracując od momentu Edelmana po bycie dyrektorem social mediów i PR-ów 180 Harbits, tworzyłem swój świat, w którym mimo tego, że był trudny, był dla mnie bezpieczny, bo ja zawsze byłem żołnierzem jakiejś firmy, z którą się utożsamiałem bardziej bądź mniej, ale zawsze jakby miałem coś za sobą, co się za mną stało. Byłem ja, ale była też firma. W momencie, w którym ja założyłem własną firmę, to wszystko zniknęło i to był dla mnie bardzo trudny moment, bo ja sam sobie musiałem przez pół roku w głowie tłumaczyć, po pierwsze, Dawid, co ty zrobiłeś? Po pierwsze, że to ma sens, po drugie, że to się uda i musiałem na nowo budować wiarę w siebie, co było bardzo trudne dla mnie osobiście. ale zbudowałem to.
Wiarę w siebie w innej roli, rozumiem.
W innej roli, w tym, że ja bez tego wszystkiego, bez znaczka McCanna, DDB czy 180 Heartbeats, dalej jestem tym samym gościem. I wiesz, to nie było łatwe, ale dlaczego o tym mówię? Bo pomyślałem sobie wtedy jedną rzecz. Stary, po prostu siedź i rób to, co robiłeś do tej pory, tylko bądź tym mega konsekwentny. Mhm. I to mi pozwoliło, jesteśmy dzisiaj, jest 2 lata później, jestem dumny z tej decyzji. Uważam, że to była najlepsza decyzja zawodowa w moim życiu. Tworzę miejsce, które daje pracę innym ludziom, co jest dla mnie najważniejszą chyba sprawą w tym, bo widzę po prostu ich rozwój, widzę to, że mój pomysł, moja konsekwencja, moja ta pewność siebie, ale zbudowana na ciężkiej pracy, daje innym ludziom też możliwość rozwoju i możliwość pracy w tym, co robię. I to jest dla mnie pierwsza rzecz, która napawa mnie dumą, bo wiem, że robię coś dobrego też dla innych ludzi, a nie tylko i wyłącznie dla siebie. Drugą kwestią jest to, że zmierzyłem się kilkakrotnie w przetargach czy w innych miejscach z miejscami, w których pracowałem wcześniej, z ludźmi, z którymi pracowałem wcześniej i kilka razy je wygrałem. I one to też mi dało, nie mówię tutaj o tym, że jest, wygrałem, komuś coś pokazałem, tylko że, bo nie ma już tych emocji u mnie w środku, ale mi to dało do zrozumienia, że ta droga, którą podążam, ma sens. I jakby nawiązując do tego, o czym mówiliśmy przed chwilą i dając jakby tak, jak zwieńczyć to taką jedną radą, to bycie konsekwentnym i podążanie tą drogą i nie tracić brak takiego wątpienia i też albo wyciszanie tego wątpienia w siebie na drodze, którą obierasz, jest istotne do tego, żebyś raz wyznaczył sobie swoje granice funkcjonowania, a dwa osiągał swoje cele. I tutaj postawię kropkę.
Totalnie, 100% się zgadzam z konsekwencją, że, no, że to jest to, co trochę odsiewa osoby, które mają zapał, ale krótki i trochę nie mają właśnie, jak kiedy brakuje im konsekwencji, to po prostu no, to jest ten przesiew, nie? Że albo ktoś zostaje w branży, albo nie, to w 100% się zgadzam. A powiedz mi, ty nie masz wrażenia, że my jesteśmy uzależnieni trochę, mimo wszystko, wracając do tego uznania, od tych nagród, od wyróżnień, być może od jakichś lajków, od zasięgów, od tego poklepywania po pleckach, że kiedy się nic nie dzieje, kiedy jest za dużo tych takich spadków i dołków, to zaczyna się trochę robić źle?
Tak, jesteśmy, ten zawód na tym polega. Byłem kiedyś na fantastycznym wykładzie, w którym opowiadał dyrektor kreatywny RGA z Londynu o tym, że my jesteśmy uzależnieni od wysokich skoków dopaminy.
Dokładnie.
I jesteśmy po prostu na... Ale to nie tylko my, to mają to aktorzy, piosenkarze, wszyscy ludzie, którzy po prostu są wystawieni na publiczny... Ich bez względu na to, co tworzą, jest oceniany przez innych ludzi. I jesteś na takiej sinusoidzie dopaminowej cały czas, ale na tym to trochę polega. Jakby nie jesteś w stanie... moim zdaniem być w tym i osiągać jakichś wielkich, oczywiście to jest subiektywne, kto sobie zdefiniuje, co jest dla niego wielkie, bo dla jednej osoby i to, co będzie super, może być po prostu, że sobie siedzi u siebie w domu i robi ilustracje i je sprzedaje swoim ludziom i tak dalej, no ale umówmy się, ten zawód i w ogóle świat, w którym funkcjonujemy, zawody kreatywne, świat, w którym funkcjonujemy, jest uzależniony od uznania innych ludzi. I to było, zanim pojawiły się social media, agencje reklamowe i sposób konsumowania treści, jaki znamy teraz. Mówmy się, kiedyś ktoś robił film, nie dostał uznania krytyków i był załamany, bo wiedział, że ten film jest zły, bo krytycy mu powiedzieli. Potem świat się zmienił i można mieć krytyków w poważaniu, ale ludzie na to chodzą, kochają, to lubią. Więc jakby to jest część tego zawodu. Ważne jest po prostu w tym jakby świadomość tego i umiejętność dystansowania się do tego. A przede wszystkim świadomość tego, że kiedy jest super, wiesz, że za chwilę jakby może być nie super i po prostu umiejętność cieszenia się tym w tym momencie, to jest super istotne, że jest naprawdę okej i żeby się złapać na tym, że nie, no dobra, udało się, teraz... Nie, znajdź tą chwilę, żeby się tym cieszyć. Znajdź tą chwilę, żebyś naprawdę powiedział sobie fajnie, że to się udało, że, znaczy, nie, inaczej, fajnie, że to zrobiłem, fajnie, że jakby poświęciłem temu tyle czasu i że jestem w tym miejscu, w którym jestem, docenienie się, złapanie tego tu i teraz, to jest jakby kluczowe. Drugą kwestią jest ważne to, że w momencie, w którym jesteś w dołku, oczywiście w cudzysłowie dołku, a w momencie, w którym się nic nie dzieje, w którym, nie wiem, masz te przysłowiowe mniej lajków, wiedzieć, że dzięki tej ciężkiej pracy i konsekwencji za chwilę przyjdzie ten drugi moment. Czyli po prostu być tu i teraz. Nie myśleć ani za bardzo do tyłu, ani za bardzo do przodu. To jest na zasadzie klepsydry. Kiedy jak mamy klepsydrę i ten piasek, który spadł, no to jest już czymś, co było. Nie masz na to wpływu, tak? To, co jest do góry, nawet nie wiesz, co to jest. I też nie ma za bardzo się nad tym zastanawiać. Najważniejsze jest skupienie tej swojej soczewki, tej ogniskowej i tego momentu w tym, co się dzieje, kiedy to przypływa tu i teraz. I skupienie na tym, jednocześnie z posiadaniem tej świadomości, tego, co jest na dole i co jest do góry, czyli to, co było przed i to, co może się zdarzyć, pozwala tobie po prostu trzymać balans w tym wszystkim.
Chcesz mi powiedzieć, że jesteś jedną z tych osób, które też w takim razie, jak mówisz o balansie, potrafią odpuszczać, ale tak serio odpuszczać.
O, ja bardzo potrafię odpuszczać.
Potrafisz odpuścić projekt, który nawet gdzieś być może był projektem twoich marzeń, ale przyszedł nie w tym momencie, kiedy trzeba, że przekroczysz już jakąś granicę swoją.
Nauczyłem się tego. Nauczyłem się odpuszczać, nauczyłem się do tego momentu też odpuszczać. Potrafię sobie powiedzieć, że coś nie jest dla mnie. Potrafię sobie powiedzieć, że... Dlatego też to jest najfajniejsza rzecz chyba w posiadaniu własnej firmy, że nikt do mnie nie przyjdzie i powie, słuchaj Dawid, no fajnie, ja wiem, że może ten klient ci nie pasuje, albo ten projekt jest taki i taki, ale wiesz, musisz to zrobić, nie? Bo to jest twoje zadanie. Ja to robiłem. Dzisiaj to ja decyduję, czy ja chcę to zrobić. Dzisiaj to ja decyduję, czy muszę to zrobić. I teraz ja się nigdy nie poddaję, jakby, i to nie jest pustosłowie, po prostu moje życie, nie zawodowe, ale w ujęciu całościowym, nauczyło mnie tego, że ja... Mam w sobie dużą jakby dozę waleczności, takiego parcia mimo wszystko, ale to nie może być głupie. Ja nie mogę robić, mogę jakby iść do przodu mimo wszystko, ale nie zrobię wszystkiego mimo wszystko. Wiem, że to może brzmieć dość tajemniczo, ale jeżeli widzę wokół siebie coś, co jest dla mnie toksyczne, złe, bez względu na to, czy jest projekt, czy człowiek po drugiej stronie, to ja z tego zrezygnuję. Jeżeli widzę, że coś zabiera mi za dużo czasu, a czas jest dla mnie najważniejszy i to nie zwróci mi się ani w pieniądzach, czy w... Chociaż pieniądze, to chciałbym podkreślić, nie są dla mnie najważniejszym kwestią na pewno, ale jeżeli to po prostu jest nieopłacalne dla mnie jako w kontekście mojego biznesu, mojego czasu, to potrafię z tego zrezygnować.
No dobra, ale jeżeli coś, wiesz, jest właśnie projektem twoich marzeń, jeżeli i
no to
klient
nie, to nie odpuszczam.
Się zgadza, i projekt,
no
i hajs, i wszystko się zgadza.
No to nie odpuszczam.
Ale to nie jest ten czas na przykład na ten projekt, że przekroczysz jakąś granicę właśnie tego balansu, być może taką granicę, po której naprawdę będzie trudno się pozbierać, nie? Czy jesteś w stanie to puścić i zobaczyć, jak twój największy konkurent bierze tego klienta i ten projekt twoich marzeń i to robi, nie? Bo trochę tak jest.
Potrafię.
Przychodzą takie momenty.
Przychodzą.
Nie?
Jeżeli widzę, że coś jest tak, umiem to powiedzieć. Jakby, wiesz co, projekty, one nie przyjdzie ten, przyjdzie następny. Ostatnio moja wspólniczka Karolina Kałużna mi powiedziała wspaniałą rzecz. Mówi, Dawid, najwyżej się tym nie pochwalisz. I dziękuję ci, Karolina, za to, bo jakby to mi dało też do zrozumienia, że jakby okej, no i co z tego, zrobi to ktoś inny i dobrze. I niech to zrobi ktoś inny, niech to zrobi świetnie. Jeżeli to jest dobre pytanie, bo fajnie, jeżeli coś się nie zgadza, jeżeli masz czas, którym spotykasz, nie wiem, to może wiesz, tak z ludźmi, nie? Możesz spotkać kogoś fantastycznego, kto jest po prostu dla ciebie pisany i bez względu na to, czy to jest przyjaciel, dziewczyna, chłopak, ktokolwiek, ale spotykasz go w złym momencie w swoim życiu i tak samo jest z projektami. Myślę, że można spotkać je w złym momencie w swoim życiu i można je odpuścić. Dopóki jest o co walczyć, zawsze walczę, ale i kocham to. Nie ukrywam ten proces walki, ale nie mówimy tu o szabelkach, tylko po prostu o poświęceniu i ciężkiej pracy, ale tak, potrafię odpuścić i po prostu dać temu popłynąć w inną stronę, bo wiem, że przypłyną zupełnie inne rzeczy i nawet się ich nie spodziewam, co to może być.
Czyli optymistycznie zawsze starasz się patrzeć na wszystko.
Tak, ja mimo tego, że jestem bardzo, znaczy sarkazmu nie lubię, ale groteskę i czarne poczucie humoru bardzo, jestem optymistą. Jestem optymistą i staram się dobrze myśleć o życiu.
Tak naprawdę, żeby sobie, zwłaszcza w tej branży, nie? Bo jest osoby, które gdzieś tam są z urodzenia pesymistami i nie potrafią trochę tego z tego wyjść, myślę, że mają...
Ale realiści są bardzo potrzebni, wiesz? Ja muszę się otaczać realistami bardzo często, którzy mnie sprowadzają na ziemię w kontekście produkcji.
Nie, to totalnie w kontekście prowadzenia biznesu. Ale jeszcze chwilę o tej konkurencji, bo to też jest w ogóle takie hasło, bo tak sobie pomyślałam, że akurat też znowu ta branża kreatywna, ona jest chyba właściwie jedyną taką branżą, w której jest multum konkurencji, jest bardzo konkurencyjna, ale jednocześnie ta konkurencja może stać się naszym najlepszym przyjacielem, nie? Że nagle się okaże, te osoby też trzymają się razem w jakichś takich dziedzinach branży kreatywnej, czy to będzie właśnie reklama, czy to będą, nie wiem, szkolenia, które możemy zrobić razem. Jest dużo też pola na takie współdziałania, współkreacje, zróbmy coś fajnego razem. I myślę, że nie wiem, w przeciwieństwie do na przykład branży budowlanej, no raczej tak jakby firmy budowlane nie wejdą we współpracę i raczej się nie przyjaźnią. A tutaj w tej branży rzeczywiście dużo się ze sobą mieli tych firm, marek i osób. Jest bardzo podatna też na przyjaźnie. Masz więcej przyjaciół czy konkurentów w swojej stricte branży?
Konkurentów.
Obaliłeś całą moją teorię.
Bo patrzysz na to z mojej perspektywy, ta branża, jeżeli chodzi o dużych graczy, nie są otwarci na współdziałanie. Mm-hmm. Ja nigdy tego nie widziałem. Ja widziałem konkurencyjność, że ja kocham konkurować. Ale nie mówię tutaj, to nie jest, nie konkuruje moje ego, tylko konkurujemy po prostu kto co zrobi lepszego. To jest fajny proces, bo konkurujemy swoimi głowami, jakby swoją kreatywnością, umiejętnością sprzedaży. Super, kocham to, naprawdę. Ale uważam, że branża kreatywna, ta, którą ja znam, ta warszawska część dużych agencji, no mówmy się, ja nie widziałem, żeby dwie duże agencje, które nie są w ramach jednego konsorcjum, ze sobą zrobiły wspólny projekt, bo tak chciały, tylko mm-hmm. dlatego, że tak jest podział tego tortu wedle klienta. I ja kiedy byłem, jak pracowałem w K2 dla IKEA, no spotykałem się, byliśmy agencją digitalową, spotykała się agencja atelowa, strategiczna i tam każdy ciągnął w swoją stronę, dlatego też przestrzeń powstała i w ramach przestrzeni powstały spółki, które działają razem, bo one my się odbijamy od tego, ale ja uwielbiam współtworzyć z innymi podmiotami. Mam takie marzenie, żeby kiedyś z inną agencją razem stworzyć super projekt dla jednego klienta, ale chwalić się tym wspólnie, że połączyliśmy siły. I myślę, że na poziomie małych podmiotów, mniejszych po prostu, bardziej takich nastawionych, takie trochę nowocześniejsze myślenie o tym torcie, jakim jest branża reklamowa i komunikacyjna, jest to możliwe. Odpowiadając, że mam więcej konkurentów niż przyjaciół, mam kilku przyjaciół wychodzących z branży reklamowej, uwielbiam ich, ale w ogóle nie traktuję ich jako swoich konkurentów. Nawet jeżeli przychodzi nam do konkurowania w ramach przetargu, to jest to dla mnie bardzo jakby zdrowa sytuacja, bo my wiemy, po prostu jesteśmy profesjonalistami, idziemy po prostu po brief, robimy to, ale zdecydowana większość osób, których znam, traktuje ich jako konkurentów, ale nie definiuje ich w sobie głowie, to jest moja konkurencja, ja będę z nimi ten, tylko po prostu wiem, jak wygląda ten biznes. I z mojej perspektywy jednak ta branża dalej w Polsce jest zamknięta na współdziałanie i nie jest otwarta na to, że kogoś weźmiesz, bo jesteś od razu jakby z góry zdefiniowany jako ktoś, to może ci zabrać część biznesu. I oczywiście biznes jest istotny. Jest ważne to, żeby zarabiać pieniądze, żeby robić fajne rzeczy, żeby robić rzeczy dla siebie, żeby robić rzeczy, którymi ty się możesz pochwalić. Ale uważam, że zmiana w ogóle, wiesz, tego digital to zmienił. Że dzisiaj, zobacz, 10 lat temu, jak wybierałeś influencera do kampanii, to na końcu pytałeś najmłodszego w agencji, a kto to jest, nie? Mm-hmm. I większość seniorskich teamów kreatywnych miała po prostu bekę z tego człowieka. Nie taki, że oceniała jakby jego jako człowieka, tylko jego to, co on robi na co dzień. Kto to jest? Jakiś gość mówi w internecie o czymś w ogóle. Daj pan spokój, nie? A dzisiaj to oni są pierwszą częścią tego wszystkiego. I zmiana funkcjonowania jakby nas w kontekście konsumpcji mediów, tego, kto dzisiaj tworzy media, jak to dzisiaj tworzy komunikację, wymusiła jakby zmiany też na tych dużych graczach i oni też muszą się dostosowywać, ale czy oni są otwarci na to, żeby współkreować z innymi mniejszymi podmiotami? Nie, oni najczęściej są zmuszeni do tego i w ten sposób to funkcjonuje. Tutaj podkreślę tylko jedną rzecz, że to jest następna rzecz, dla której się cieszę, że tworzę Polot, bo mogę na przykład wziąć do przetargu inną mniejszą agencję albo inną taką samą agencję i powiedzieć, dobra, słuchajcie, spróbujmy zrobić to razem.
No dokładnie, i to jest ekstra, ale o tym właśnie mówię, nie? Bo ty to fajnie rozdzieliłeś na starą szkołę i trochę bardziej nową
oczywiście
szkołę.
Oczywiście to nie tyle stara szkoła, co po prostu myślenie. Jakby wielkość biznesu, no bo mówmy się, agencje sieciowe, które są po prostu filiami tych wielkich zagranicznych po prostu sieci, które mają biura na całym świecie, one nie będą myślały o tym, żeby wziąć małą agencję i z nimi współpracować. Oni pomyślą o tym, żeby skopiować ich know-how, zrobić to samo i zrobić to po swojemu, co jest zrozumiałe, to jest ich biznes. Dlatego jakby wyszedłem też z tego, żeby móc w ten sposób myśleć i się w ten sposób dzielić, ale i też tak do tego podchodzić, bo mnie jara efekt. Oczywiście ja muszę na tym zarobić, muszą zarobić na tym moi ludzie, którym ja płacę pensję, jak mówił Siara, musisz zarobić na swój ZUS, ale ważne jest w tym wszystkim to, żeby mieć otwartą głowę i tworzyć inne rzeczy, które trochę wychodzą poza ten standardowy sposób pracy, który znam na co dzień z agencji sieciowych, mimo że one mnie bardzo wiele nauczyły.
A ile jest toksyczności w tej branży?
Dużo. Uważam, że za dużo i uważam, że za mało się o tym mówi. Ja spotkałem się kilka razy w moim życiu z toksycznym środowiskiem pracy i z toksycznymi ludźmi, ale obiecałem sobie, że po prostu i też mam tą możliwość dzisiaj, że jeżeli spotykam i bez względu na to, jaką on ma pozycję, to może być stażysta, to może być dyrektor kreatywny, to może być klient, to może być ten, to po prostu odwracam się od tego. Bo nie mam zamiaru z tym walczyć, ja też musiałem to przepracować sobie, wiesz, i to jest takie dosyć osobiste też w sumie pytanie, bo czy pytanie, które ja sobie chyba sam jakby to co chcę powiedzieć, to ja przez lata starałem się być, żeby mnie wszyscy lubili w tej branży i przez lata patrzyłem na to w ten sposób, że jeżeli ktoś mnie nie lubi, że jeżeli ktoś nie potrafi się z kimś dogadać, to że to jest mój problem. I że muszę zrobić tak, żeby było spoko, żeby mnie wszyscy lubili. I to jest idealny przepis na super porażkę. I dopiero tak naprawdę w 2021 roku zdałem sobie sprawę, że ja wykonuję w niektórych miejscach, w niektórych relacjach dużo więcej wysiłku do tego, żeby po prostu było w porządku, aniżeli jest to tego warte. I wtedy zdecydowałem, jakby to kosztowało mnie to bardzo dużo pracy, że jeżeli spotykam się z jakimś toksycznym zachowaniem albo z czymś, co dla mnie jest toksyczne, bo może dla kogoś nie, ale dla mnie jest, a ja tu jestem najważniejszy w tej kwestii, jak ja się czuję, no bo to ja mam wpływ na to, jak ja się czuję w środku, to odpuszczam i nauczyłem się odpuszczać i nauczyłem się odpuszczać też to, że nie muszę być lubiany przez wszystkich. Nauczyłem się odpuszczać też to, że jeżeli ktoś ma o mnie zdanie X, a ktoś ma zdanie o mnie Y, to jest zdanie tych ludzi. Ważne jest to, co ja o sobie myślę i w jaki sposób funkcjonuję. I myślę, że mówię o tym dlatego, że jeżeli ktokolwiek z naszych słuchaczy, ktokolwiek z moich znajomych, ktokolwiek z tej branży komunikacyjnej, nie tylko reklamowej, spotyka się z tą toksycznością, to po pierwsze, żeby nie przyjmował tego do siebie, po drugie, jeżeli ma możliwość jakby zrezygnowania z tego ograniczenia styku z tym, to niech to robi i żeby pamiętał, że to nie jest o nim. I myślę, że to jest coś, czego ja się nauczyłem i na pewno chciałbym, żeby jakby inne osoby, które będą się z tym stykały, jakby miały tego świadomość, bo tego jest dużo, jakby nie będę to ukrywał, jakby żyjemy w, no to też jest zawód, który daje bardzo dużo presji i różnych emocji i myślę, że to nie zawsze jest wina jakby miejsca czy ludzi, że mają takie inne zachowania, ale też to jest ich decyzja, że tak, a nie inaczej się zachowują. Tak samo jak twoją decyzją jest to, jak na to zareagujesz. Ja się tego nauczyłem dosyć niedawno i myślę, że to jest ważne dla mnie i w moim funkcjonowaniu w biznesie już na całe resztę tego zawodowego, na całą resztę tego zawodowego życia.
Tak, żeby to wybrzmiało, ty jesteś ile lat w branży?
Zacząłem mój pierwszy staż w maju 2011 roku.
I tak z ręką na sercu, od kiedy masz taki tor myślenia, jak teraz przedstawiłeś?
Od 2021 roku.
Czyli 3 lata.
Trzy lata, ale tak, no po prostu, wiesz co, jestem bardzo pozytywną osobą i lubię ludzi, kocham ludzi. I zawsze starałem się zrobić tak, żeby było dobrze wszystkim dookoła. Taki mechanizm po prostu, myślę, że wiele osób coś takiego ma. I pozbyłem się tego, co mi ułatwiło życie i zawodowe,
tak,
i prywatne.
Ale myślę, że fajnie, że to wybrzmiało, że 10 lat trwał cały ten proces, żeby dochodzić do tych rzeczy mądrych, które dzisiaj powiedziałeś. Na sam koniec, żeby tylko klamrę zamknąć, w kreatywności jest dla ciebie więcej, w byciu kreatywnym też w pracy, jest właśnie dla ciebie więcej zabawy, czy pracowitości, pracy, takiej orki trochę?
Zabawy. Znaczy, ta zabawa to ciężka praca, ale i gdyby to była tylko orka i nie ma tej zabawy, no to nie jest mój świat. Nie? Ja, tak jak ci powiedziałem, jestem, czy staram się tak o sobie myśleć, ale jestem osobą, która w środku jest bardzo pozytywna. Ja kocham ludzi bardzo. i uwielbiam interakcje z nimi. Pamiętam, jak siedziałem na początku polotu sam z komputerem, a potem dołączyła do mnie Iza Markowska, którą serdecznie pozdrawiam, była moją pierwszą osobą zatrudnioną w polocie. No to ja cierpiałem strasznie z tego powodu, że byłem sam i nie mogłem jakby odbić tej piłeczki, tej energii, wymienić tego. Jestem ekstrawertykiem takim skrajnym i też energia, którą wytwarzam, a wiem, że mam jej dużo, ona musi mieć interakcję z inną energią. I teraz nie musi to być osoba, która jest równie jakby ekstrawertyczna co ja, ale musi mi dać jakieś odbicie, jakieś pole, jakąś perspektywę i dzięki temu to jest dla mnie zabawa. I to jest zabawa. I oczywiście zabawa w takim zawodowym tego słowa znaczeniu, ale ta zabawa, jeżeli jest tylko zabawą, i tutaj przestrzegam, jakby jeżeli będziesz myślał o kreatywności i kreatywnym zawodzie, że zrobisz sobie fajne zdjęcie, popowiadasz o kreatywności, jesteś cool, no to i nie idzie za tym ciężka praca, no to ci starczy na rok, dwa lata, a potem nie wiem, no nie jest to droga, że tak powiem, na skróty. Jeżeli chcesz osiągać tym i chcesz, żeby to był twój sposób na życie, ale zabawa, fan, jakby inni ludzie i takie pozytywne podejście i też atmosfera, którą wytwarza się w trakcie pracy, taka pozytywna mimorki, jest jakby głównym aspektem tego, robię to, co robię.
Super, dziękuję ci pięknie za wszystkie te mądre rzeczy, które powiedziałeś.
Mam nadzieję, że były mądre.
Były. Do mnie dotarło dużo rzeczy, pod większością się podpisuję, a tam, gdzie myślałam, że się nie podpisuję, to rzeczywiście dałeś mi do myślenia. Dzięki piękne, no i życzę nam, żebyśmy dalej czuli tą zabawę i ten głód też, o którym już też wspominałeś wcześniej w jednym podcaście i mam nadzieję, że dalej czujesz ten głód i żebyśmy go czuli jak najdłużej. Nie tylko ten taki głód do jedzenia, które lubisz.
No,
ja
zawsze
też
to czuję. Tak.
Ale też ten głód tworzenia i kreacji, nie?
No ja korzystając z okazji chciałem podziękować wszystkim ludziom, którzy jakby mieli ze mną te najlepsze interakcje, dzięki czemu jestem dzisiaj tym Dawidem, którym jestem i wszystkim ludziom, z którymi tworzę Polot, bo to oni dali mi taką nową energię do mojego zawodowego życia i myślę, że przed nami czas, którego nawet się nie spodziewamy i będziemy robili po prostu dalej rzeczy w taki sposób, jaki chcemy i w taki, który jest dobry dla nas.
Dzięki piękne, Dawid Kaźmierczak. Pan Dawid był moim gościem. Thank you.